Jeszcze dzisiaj Państwo mogą do nas pisać, ale my tutaj sobie przeglądamy te propozycje, które są dotyczące pogodnego. Sporo ich do nas wpłynęło. Myślę, że to będzie taka zabawa, która przez kilka tygodni nam będzie poprawiała humor. Pan Tomasz na przykład kilka propozycji tutaj zgłosił razem ze mną. Maciej Biernawski, czyli Marek Stelar, autor przez najbliższe tygodnie pogodnego na tropie. Czy myślisz, że skorzystasz z tych propozycji? Choćby tej pierwszej, którą tutaj widzimy. Nie przeczytamy jej, żebyśmy nie zdradzili, bo to ktoś jednak wygra. Na czyjejś podstawie my ten audiobook dalej napiszemy i będzie można tego posłuchać w poniedziałek. Tyle powiemy, że niektórzy na przykład proponują, żeby to był przyjaciel z młodości. Myślisz, że tak może być? Taki bandzior to byłoby trochę lepiej?
No bandzior byłoby takie trochę typowe, może za typowe. Mm-hmm. Natomiast przeczytałem faktycznie tą pierwszą propozycję. Zastanawiam się, mając w pamięci to, co napisałem ostatnio, jak to fabularnie pogodzić, bo to jest bardzo fajny pomysł. No nie możemy zdradzić szczegółów, tak? ale będę musiał chyba troszkę porzeźbić, jak to wykorzystać, ale faktycznie rzuciło mi się w oczy od razu.
Pan Tomasz się, widzę, bardzo wkręcił, bo od pana Tomasza mamy kilka propozycji nawet, ale nie tylko od pana Tomasza. Pani Sylwia na przykład. Tutaj mamy kolejne propozycje, bo trzeba jeszcze tutaj poczekać, aż się gdzieś tam załadują. To my czytamy sobie tutaj kolejne. Mamy panią Martę i pani Marta, no jednak gangster. I zapamiętała pani Marta doskonale, czyim partnerem może być. No ale to jeszcze tego nie wiemy, czy ta historia tak się potoczy.
Ale podoba mi się pararotacyzm. Tak.
O, no właśnie, widzisz, to są bardzo poważne rzeczy. Ale nie tylko pani Marta, jeszcze pani Sylwia, proszę bardzo. I co tutaj? O, to mi się bardzo podoba. A tobie?
O tak.
Tak, to może być naprawdę. Tego byśmy się nie spodziewali. Tylko właściwie, gdyby to była ta możliwość, a państwu nie zdradzimy, to czy ten portret to w ogóle tam, to cokolwiek by taki detektyw wiedział o kimś takim?
No jeżeli czyta dużo książek, to pewnie by wiedział. Za dużo roboty nie ma ten pogodny
to
nasz.
To właściwie
więc...
tak, on może być czytającym, tak. Może lubić kryminały też. No i dobrze, to co my jeszcze mamy? Jeszcze raz pan Tomasz. Pan Tomasz naprawdę tutaj ma dla nas dużo propozycji. Kolejna tutaj. O, lata 90. się pojawiają. O, i szczecińskie gangi, proszę bardzo, naprawdę. To jest też historia
grubo,
miasta.
Grubo, proszę państwa, tak.
Tak, to już się robi grubo. Ja nie wiem, jak my wybierzemy tę jedną propozycję. Pan Tomasz kolejny raz i kolejny raz jeszcze. No, myślę, że z propozycji pana Tomasza będziemy mogli skorzystać, bo jest ich kilka. Ale nie tylko pan Tomasz się wkręcił w tę zabawę. Jeszcze pani Renata. To też jest, myślę, ciekawe. Ale przynajmniej jest śmieszne. Proszę państwa, to ma być komedia kryminalna i państwo się doskonale do tej komedii kryminalnej tak dostosowali.
Zgadza się, mieliśmy iść w lekki absurd. Większość propozycji ociera się o ten absurd, co mnie bardzo cieszy osobiście, więc myślę, że będziemy szli w tą stronę faktycznie.
To my teraz jeszcze troszeczkę porozmawiamy sobie w ogóle o książkach Marka Stelara i o pogodnym. Bo myślę, że na niektóre książki państwo czekają, więc jeżeli już mamy autora w studiu dzisiaj w Fonosferze, a to jaką propozycję wybierzemy, zdradzimy jutro rano i ta osoba, która od nas otrzyma nagrodę, jutro rano się dowie. Nagroda to jest rzecz, wydawałoby się materialnie jakaś, no nie bardzo cenna, ale dla miłośników Marka Stelara rzecz naprawdę bezcenna, bo to jest najnowsza książka, Czarna Wdowa, która ukaże się oficjalnie dopiero 25 września. Myśmy tę książkę już otrzymali i mamy zgodę wydawnictwa na to, żeby 3 egzemplarze państwu przekazać. Jeszcze właśnie tak przedpremierowo, więc dla kogoś, kto czeka na kolejną część Ptasznika, to jest naprawdę nie lada gratka. Ja też dopiero zaczęłam czytać tę książkę, więc tylko tak troszeczkę o niej porozmawiamy, ale zaczniemy jednak od pogodnego. Bo ty masz za sobą pierwsze odcinki, też pierwsze odcinki antenowe. Myślisz nad dalszą koncepcją. Ja państwu zdradzę, wtedy kiedy po raz pierwszy rozmawialiśmy o tym, żeby taki audiobook na naszej antenie się znalazł, to ja myślałam o tym, że damy słuchaczom wybór ABC. Ale autor powiedział nie, dajmy im możliwość, żeby puścili wodze fantazji. Liczysz na te głosy słuchaczy?
Tak, oczywiście. Danie wyboru ABC byłoby w jakiś sposób też kierowane zadaniem tym, a ja chciałem pójść na żywioł. Jestem trochę zadaniowy na pewno, liczyłem też na Państwa inwencje, jeśli chodzi o wymyślanie dalszego ciągu tej historii i uznałem, że to chyba będzie o wiele lepszy sposób na to, żeby ta historia była faktycznie zabawna. No i przede wszystkim, żeby Państwo w niej uczestniczyli, w jej tworzeniu.
Tak, i dobrze się bawili. Myślę, że ty też z tymi, którzy piszą w Polsce Kryminały, o tym rozmawiałeś. Czy ktoś już coś takiego robił? Czy to była taka próba, na którą jeszcze nikt nikogo nie wystawił, jeśli chodzi o autorów kryminałów w Polsce dzisiaj?
W takiej formie, o ile wiem, nie. Pamiętam w czasie pandemii w internecie ukazywał się codziennie powieść w odcinkach pisana przez Łukasza Orbitowskiego i Szczepana Twardocha o detektywie. Nie pamiętam, jak się nazywał ten detektyw. To też był taki trochę absurd, z tym, że no, panowie szli na żywioł, ale między sobą. Natomiast tutaj jest trochę inaczej, wręcz totalnie inaczej, bo tu państwo piszecie tą historię.
To
tak
państwo
naprawdę
pójdą na żywioł. Ja mam nadzieję, że będzie to coś wyjątkowego i ciekawego i że wy we trzech jednak tę historię skończycie, bo ona będzie musiała mieć kropkę, a ja się obawiam po tej ilości postów, która już teraz do nas dotarła, widząc zainteresowanie niektórych osób, które kilkakrotnie do nas piszą, żeby jednak tam ten swój pomysł przekazać, że tych pomysłów na zakończenie też może być bardzo dużo.
Dokładnie tak i tak się właśnie zastanawiamy, bo zakończenie planowane mamy napisać we trzech. Pytanie...
Chociażby ostatni będzie pisał Przemysław Kowalewski.
Tak, ale już będziemy się konsultować i zawsze można to zrobić też w takiej formie nietypowej. Ja pamiętam taką historię sprzed lat, gdzie w jakimś brytyjskim radiu też publikowano powieść w odcinkach i był konkurs dla słuchaczy, że mają dokończyć tą historię. Kończyła się emisja w takim momencie, kiedy główny bohater siedział przywiązany do krzesła przed tykającą bombą atomową. No i co dalej?
No
i wygrał, to była jakaś powieść sensacyjna, ale wygrał pomysł, o ile pamiętam, który zaczynał się tak. Następnego dnia w Londynie i tyle.
To też może być takie zakończenie, które nas spotka.
Wyrwie
z butów. Ale to się wszystko okaże dopiero w listopadzie, więc na razie nie będziemy się tym martwić. Na razie z Państwa udziałem dobrze się bawimy. A my teraz trochę o Czarnej Wdowie. Ja zaczęłam czytać książkę, ale zajrzałam też na okładkę. I tu jest taka jedna informacja, która dla mnie była czymś wyjątkowym. Bo informacja głosi coś takiego. To jest 24. powieść Marka Stellara. Łączna sprzedaż książek autora osiągnęła 500 000 egzemplarzy.
Tak. Też tak słyszałem. Właśnie.
Też tak słyszałeś? To jest dużo, jeśli chodzi o Polskę?
To jest dużo niewątpliwie. Nie wiem tak naprawdę, ilu jest autorów, których łączny nakład książek osiągnął taką liczbę, ale no, muszę też przyznać obiektywnie, że w to wchodzą również antologie, w których znalazły się moje opowiadania. Natomiast, no i też jest znaczna ilość tych książek, jest niewątpliwie, także jak się podzieli to te 500 000 przez te 24, tak, plus antologię, to wychodzi oczywiście nieco mniej. Natomiast jestem zaskoczony, bardzo pozytywnie oczywiście zaskoczony. Zaczynając pisać, nie śmiałbym marzyć w ogóle, że osiągnę taki sukces, bo jest to niewątpliwie sukces. Jak wygląda dzisiaj rynek wydawniczy, wszyscy wiemy. To, że się na nim utrzymałem i wciąż utrzymuję i to z sukcesami, jest zasługą nie tylko moją, ale przede wszystkim chyba ludzi, którzy mnie otaczają. Ludzi z wydawnictwa, moich czytelników, również was, Polskiego Radia Szczecin i innych instytucji, które traktują mnie trochę jak dobro lokalne tutaj, za co jestem bardzo wdzięczny, więc tak naprawdę to osiągnięcie to jest nasze wspólne dzieło, tak powiem.
Ale to jest spora liczba, natomiast ja się zastanawiałam, jak to jest liczone, w jaki sposób zbierane są te dane, bo przecież są też książki, które ukazują się w innych wydawnictwach, były wcześniej, często są wznawiane już na przykład w tym twoim głównym wydawnictwie, czyli w Filii.
Tak, to oczywiście są dane z wydawnictwa Filia. Ja nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ile egzemplarzy sprzedało poprzednie wydawnictwo, w którym wydawałem i z którym nie chcę mieć nic wspólnego. Natomiast, czyli pewnie ta liczba jest nawet większa, ale to już jest nieistotne. Szczerze mówiąc, nawet nie interesowałem się, jak to wygląda. Oni mają oczywiście swoje dane, bo to wszystko spływa, to jest kwestia rozliczeń oczywiście. Ten proces, ta droga książki od wydawcy do czytelnika jest długa i skomplikowana i w nią zaangażowane są różne podmioty, dystrybutorzy, księgarze, nie wiem, mnóstwo instytucji i tak naprawdę nawet szczerze mówiąc nie byłem ciekawy, jak to wygląda w rzeczywistości. No wierzę wydawnictwo. Oczywiście ja też mam swoje rozliczenia, które dostaję od wydawnictwa, więc to się pokrywa. Co nie zmienia faktu, że wciąż jestem bardzo zaskoczony.
Ale to jest tak, że każdy może pomyśleć, no dobrze, 500 000 książek ktoś sprzedał, to już naprawdę prawie milioner. A to, co trafia do autora, jeśli chodzi o kwestie finansowe, to jest niewielka część tego, tak, co państwo widzą na przykład na okładce książki wtedy, kiedy cena jest wydrukowana, bo tych osób, tych instytucji, które po drodze za tę książkę odpowiadają, na niej zarabiają, jest bardzo dużo.
Dokładnie. Wydawca musi zarobić przede wszystkim, oczywiście muszą mu się przynajmniej zwrócić koszty druku, a wiadomo, że najlepiej zarobić na książce. W samą książkę zaangażowani są redaktorzy, korektorzy, graficy od okładki, no mnóstwo osób. Potem książka idzie do dystrybucji, musi być gdzieś przechowywana te kilkanaście tysięcy egzemplarzy, czy nawet kilka. Marże księgarskie. Naprawdę to wszystko. Pojawiły się ostatnio w necie takie zestawienia, ile kto ma z jednego egzemplarza książki, który dajmy na to kosztuje około 50 zł. Autor zdaje się jest na samym końcu. No ale tak to wygląda i w zasadzie choć powiem wprost, no nigdy moim celem nie było zarabianie na książkach, chociaż oczywiście bardzo miło jest z tego żyć, co teraz w niniejszym robię, a niemniej jednak no pisanie jest wciąż podstawą.
Zaraz do pisania przejdziemy, ale jeszcze zapytam, te 500 000 to są tylko książki papierowe, czy to
nie,
są też audiobooki i książki elektroniczne?
To jest wszystko, bo dzisiaj już chyba nie ma sensu dzielić tego. Ja pamiętam, jak właśnie dzieliliśmy się, wymienialiśmy się między autorami informacjami na temat sprzedanych książek i wszystkim zależało najbardziej na papierowych egzemplarzach, bo audiobooki to wiadomo, to ma e-booki, to już w ogóle. Dzisiaj okazuje się, że proporcje między audiobookami i książką papierową czy e-bookami są totalnie inne niż jeszcze parę lat temu, co oczywiście nas autorów cieszy. Oczywiście z audiobooka mamy nieco mniej niż z egzemplarza papierowego, ale to nie ma znaczenia. Tak naprawdę chodzi o to, ile osób przeczytało historię i to się liczy.
A czytelnicy pytają o audiobooki od razu. Ja widzę te pytania od czytelników, kiedy jest zapowiedź jakiejś powieści i to będzie na przykład tak jak tutaj 25 września, to od razu jest pytanie, czy audiobook będzie natychmiast, czy może nawet trochę wcześniej, czy tam 2-3 dni później, bo nikt nie zakłada już dzisiaj, że on się ukaże pół roku po publikacji.
Tak. Dzisiaj opóźnienia w audiobookach to w zasadzie wynikają wyłącznie z tego, że lektorzy mają bardzo napięte plany. W związku z tym, jeżeli już wydawnictwo zdecyduje się na konkretnego lektora, no to musi czasem poczekać te parę dni, aż on skończy poprzedni projekt. Więc planowo audiobook ukaże się równocześnie z wersją papierową.
To na tę książkę czekamy i w wersji papierowej, i w wersji elektronicznej, ale kusi mnie jeszcze, jeśli chodzi o te kwestie wydawnicze, żeby zapytać o piractwo. Czy do ciebie docierają informacje, że może gdzieś tam ktoś tę elektroniczną książkę skopiował, wrzucił i tam ją można znaleźć, ludzie się wymieniają,
no, oczywiście,
czy nie?
Oczywiście, to wystarczy wpisać ktoś, kto szuka tytułu, po prostu wpisuje wyszukiwarkę Stellar i jakiś tytuł i jednym z wyników są pliki, które są dostępne właśnie w wersji pirackiej. No
i co?
Walka z wiatrakami. Walka z wiatrakami. Kiedyś, znaczy... Ja mam takie ambiwalentne trochę odczucie, bo oczywiście jest to naganne, tak? Piractwo jest naganne. To jest okradanie oczywiście autora, nie tylko autora, ale też wydawnictwa i wszystkich ludzi, którzy są zaangażowani w powstanie książki. Z drugiej strony, ja mam cichą nadzieję, że robią to ludzie, których nie stać na książki po prostu, a chcą czytać. Więc trochę takich tłumaczę, natomiast no niestety jest to zjawisko, które nawet nie wiem, czy się nasila, ono po prostu jest. Jest i podejrzewam, że będzie, dopóki ktoś się tym na serio nie zajmie.
A ja myślę, że to tak niekoniecznie jest, że nie kupują ci, których nie stać, że czasami patrząc na tych ludzi, którzy przychodzą do księgarni, myślę sobie, to nie zawsze jest najbardziej zamożny człowiek, a przychodzi i kupuje w małej księgarni.
Masz rację, to prawda. Znaczy, to ja też nie lubię generalizować. Oczywiście są i takie przypadki, no jednak wolę się trzymać tej wersji, że faktycznie, jeżeli ktoś już pobiera ten piracki plik, to jednak jakieś tam intencje czyste ma, jakkolwiek to brzmi.
Wierzysz w to, że człowiek jest dobry?
Tak, staram się. Znaczy, to jest taka rozpaczliwa chęć uwierzenia w to, bo tak naprawdę zdaję sobie sprawę oczywiście, że ludzie są różni, a tak naprawdę właśnie ci źli rzucają się najbardziej w oczy.
To jak to jest? Wierzysz, że człowiek jest dobry, a piszesz kryminały i to czasami takie, no naprawdę dające do myślenia.
Dobra,
dające
chcę
po emocjach.
Chcę wierzyć, że jak najwięcej ludzi jest tak naprawdę dobrych, natomiast wiem, że są ci źli i widzę, co się dzieje na świecie. świecie, widzę, co się dzieje nawet wokół mnie, więc ta wiara zostaje nieco zachwiana. Niemniej jednak myślę, że trzymanie się tego daje mi jakieś zdrowie psychiczne mimo wszystko, bo jest pogodniej jakoś, wierząc w to.
No właśnie, to jeszcze teraz do tego pogodnego, bo on też jest takim sposobem na odreagowanie zła, które opisujesz w książkach, bo to ma być komedia kryminalna, ty też komedie kryminalne piszesz. O pogodnego muszę zapytać jeszcze, jeśli chodzi o nazwiska, bo to, że pogodny nazywa się pogodny, to myślę, że państwo od razu odczytali, dlaczego on ma takie nazwisko, mając biuro w takim, a nie innym miejscu. Joanna Dżetowska już dla niektórych może być zagadką, ale większość osób w Szczecinie natychmiast skojarzy, że to też ma związek z pewnym miejscem w Szczecinie. Czy myślisz, że kiedy pojawią się kolejni bohaterowie, to oni też jednak będą i grabowscy, i niebuszewscy,
tak,
i
tak.
Może łęknowscy też?
U mnie na pewno. Mam nadzieję, że chłopaki też będą kontynuować tę tradycję, no bo ta powieść ma być jednak na wskroś szczecińska.
Ale za rogatki troszeczkę byś wyprowadził bohatera,
Być może, tak. No w tej chwili ciężko powiedzieć tak naprawdę, bo nie wiemy, co się stanie, ale tak, jest to jakaś opcja.
Czy ta niewiadoma to jest coś, co ciebie najbardziej pociąga w tym projekcie?
Chyba tak.
Dobrze, to pogodny na tropie oczywiście na naszej stronie internetowej radioszczecin.pl. Jeszcze można do nas napisać, jeśli mają państwo coś w głowie. Jeżeli autor nie wykorzysta tego w tym tygodniu, bo tych pomysłów mamy coraz więcej, to może być to pomysł, który posłuży do napisania kolejnych jeszcze części powieści, więc spokojnie proszę się wpisywać. Formularz jest na naszej stronie. Można przejść przez baner, który mamy na stronie głównej radioszczecin.pl. Odcinki też są oczywiście do posłuchania. Kolejne będą w poniedziałek. Będą też fanfary, bo jednak ktoś wygra i będzie takim współautorem książki. Ale teraz mamy przed sobą książkę twoją najnowszą. Ja tak jak już mówiłam, zaczęłam czytać. To jest kontynuacja książki, która całkiem niedawno też się ukazała. Czarna wdowa, czyli kolejny pająk.
Tak.
A pająków nie lubisz, czy lubisz?
Nie przepadam. Nie przepadam, nie zabijam, tylko wynoszę, ale nie przepadam.
Dlaczego?
Dlaczego?
One szczęście przynoszą.
Tak, znaczy dlatego trzymam je oczywiście. Znaczy trzymam głównie na soszniki trzęsie, które wcinają te kąty obrzydliwe. Kątniki wynoszę. No ja szanuję życie. Jest mi bliska ta buddyjska zasada właśnie szacunku dla życia w jakiejkolwiek formie. Natomiast tytuły wszystkich książek z tej serii są związane z pająkami dlatego, no, że to wyszło od ptasznika po prostu. To, że ptasznik nazywa się ptasznik, też było taką próbą sięgnięcia do historii. Fascynuje mnie
trochę
dość
zabawy
mocno.
Językami tak, różnymi.
Tak, fascynuje mnie dość mocno historia Karolingów, Merowingów, tego wczesnego średniowiecza w Europie. I tak sobie sięgnąłem. No i konsekwencją są tytuły, także nic się nie dzieje bez przyczyny.
Czy Czarna Wdowa będzie miała jakieś, no, takie drugie dno, tak to nazwę?
Tak, oczywiście.
Tak?
Oczywiście.
Myślę, że to się wszyscy przekonamy. Ja też dopiero zaczynam, więc trudno mi powiedzieć, ale tyle, co już wiem, to i myślę, że państwu możemy to zdradzić, bo to jest sam początek powieści, to jest to, że ta książka dzieje się przynajmniej w części w takim bardzo ciekawym miejscu, które też możemy polecić jako miejsce do odwiedzenia. Już wcześniej było wiadomo, że Fogel, czyli bohater ptasznika, a także wcześniejszej powieści tej trylogii nowowarpińskiej, to ktoś, kto ma związek z Łużycami. Ciebie te Łużyce, to pisząc Czarną Wdowę, wybrałeś się tam?
Wybrałem się tam kończąc już Czarną Wdowę. To był krótki jednodniowy wypad, ale starałem się zwiedzić jak najwięcej. Natomiast bazowałem na oczywiście na wiedzy internetowej tak zwanej, ale miałem również znakomitych konsultantów. Z tymi ludźmi dały mi naprawdę wiele, pozwoliły poczuć to, zanim jeszcze tam pojechałem i zobaczyłem to na własne oczy. Więc tak naprawdę jest to efekt tej współpracy też.
Ja tutaj państwu może od razu powiem, że czasami są tytuły rozdziałów, które są w trzech językach. Od strony językowej te Łużyce też chyba cię urzekły, tak. Bo to każdego właściwie, kto tam się wybierze, urzeka, że mamy te takie podwójne tabliczki, tak. Jeśli chodzi o nazwy miejscowości. Ale ty tutaj dokładasz też język polski, którego na tabliczkach, bo to jest na terenie Niemiec, nie ma. Tam jest język serbo-łużycki i jest język niemiecki. A ty dokładasz język polski. Czy jeśli chodzi o kwestię, czy od ciebie wymagała dużo pracy, bo są tutaj takie wtręty łużyckie.
Tak, tak. No oczywiście to nie ukrywajmy, że nie znam łużyckiego w ogóle. Jest to bardzo piękny język. Coś pomiędzy, nie wiem, polskim a czeskim. a jeszcze innym słowiańskim językiem. Natomiast to wtręty, powiedzmy nieładnie, w języku łużyckim. Oczywiście dostałem te teksty od ludzi, którzy znają łużycki. Też jest taka fascynująca rzecz, że językiem łużyckim posługują się inaczej. On inaczej brzmi w ustach osoby Polaki, Serba łużyckiego, który mieszka w Niemczech i w Niemczech się urodził. Czyli jakby
i na co dzień też posługuje się niemieckim.
Więc jest ta istotna, taka wyraźnie słyszalna różnica w akcencie. Natomiast jest on trochę zabawny, to z punktu widzenia, to tak porównując trochę jak dla Polaków język czeski jest zabawny, no a dla Czechów język polski oczywiście. Więc jest to najbardziej w tym wszystkim takie fajne jest to, że w Niemczech, w środku niemal powiedzmy Niemiec, funkcjonuje sobie naród słowiański o odrębnej kulturze, odrębnym języku, który zachował tą swoją odrębność przez setki lat. I to jest piękne.
Ta powieść, która wkrótce trafi do czytelników, to są lata 90. To jest taki moment, przynajmniej początek, to są lata 90. To jest taki moment na Łużycach, kiedy oni zaczynali mówić o tej swojej odrębności, ale już widzieli to, jak dużo tracą, że ich dzieci nie mówią tym językiem, że czasami w ogóle nie znają tradycji. Czy dzisiaj to się zmieniło?
Trochę tak. Sytuacja była trudna w NRD, znaczy trudna, być może łatwiejsza, kto wie, bo NRD, władze NRD-owskie hołubiły trochę serbo-łużyczan, robiąc z nich taką cepelię naszą. Ale mimo wszystko mieli jakąś tam swobodę.
Mogli się
pochwalić tym, że oto socjalistyczny naród, prawda, kultywuje również kulturę innych narodów zamieszkujących te tereny. Natomiast jakby konstytucja, po zmianie ustroju, konstytucja niemiecka gwarantuje oczywiście tą odrębność w określonych granicach. Jednak okazuje się, że życie codzienne niesie problemy. Tam bywały sytuacje, kiedy zakazywano na przykład w szkołach łużyckich posługiwanie się na lekcjach językiem łużyckim. Likwidowano jakieś instytucje łużyckie. Ale siła tych ludzi tkwi w ich jedności. Oni potrafili sobie z tym wszystkim poradzić. Oczywiście jest tak, że dzieciaki łużyckie wyjeżdżają z miast, zapominają języka łużyckiego, ale są miejsca, wioski na Łużycach, w których nawet 90% mieszkańców posługuje się wciąż językiem łużyckim. Więc to jest nadzieja na to, że oni nigdy nie wyginą.
Ty się tutaj posługujesz też charakterystycznymi imionami. Czy to rzeczywiście są, to jest rodzina Fogla, czy to rzeczywiście są imiona łużyckie?
To są łużyckie imiona.
Tutaj mamy historię, która się oczywiście zaczyna w latach 90. Czy ona będzie miała kontynuację już współczesną? Czy
tak,
tyle możemy powiedzieć?
Tak, możemy powiedzieć, że akcja dzieje się współcześnie. No, Fogel po nieszczęściach, któremu zafundowałem w Ptaszniku, musi odpocząć, w związku z czym wyjeżdża do Łużyc, do rodziny od strony swojej matki, żeby w zasadzie odnowić kontakt z nimi. No i tam dzieją się różne rzeczy, które mają właśnie związek z latami 90., z morderstwami popełnionymi przez Sylwester Killera, czyli mordercę, który zabijał dokładnie w Sylwestra latach 90.
Ale jest też taka postać, no, charakterystyczna dla tego terenu, ale trochę mitologiczna, czyli Krabat. Kto to jest? Co to za postać?
Krabat jest to chłopak z łużyckiej legendy, z pięknej, naprawdę pięknej legendy o sierocie, który trafia do Czarciego Młyna na nauki do tak naprawdę Akademii Magii. Czarny Młynarz jest złym czarnoksiężnikiem, można tak powiedzieć. I tam chłopcy, czyli młynarczycy, oprócz normalnych prac we młynie, uczą się czarnej magii. I Krabat właśnie zostaje przyjęty, wezwany we śnie i przyjęty do tej szkoły. No nie chciałbym opowiadać całej legendy, żeby państwu
nie
przyjemności
zabrać przyjemności,
nie psuć. Tak. Natomiast wciąż gdzieś można dostać książkę od Frieda Preusslera pod tytułem Krabat, która opowiada o tej legendzie. Jest to troszkę taka nieco inna wersja tej legendy, ale w internecie można poszperać, bo to jest naprawdę fascynująca rzecz. Tak naprawdę jest to wielonarodowa też legenda, bo akcja dzieje się na Łużycach, ale w związku z tym, że August II Mocny był również wtedy królem Polski, więc jakby związki z Polską Łużyc zawsze były bardzo silne, również z Niemcami. To wszystko ma swoje pokłosie we współczesnej historii.
Już tutaj powiedzieliśmy, że początek książki to wizyta Fogla u swojej rodziny właśnie na Łużycach, próbuje odbudować relacje. To nie jest twoja pierwsza książka, gdzie pokazujesz bohatera, który próbuje odbudować relacje, któremu na tych relacjach bardzo zależy. Mimo, że opisujesz zło, gdzieś szukasz takich normalnych relacji międzyludzkich. Mhm. Czy to jest dla ciebie, mimo że jesteś autorem kryminałów, niezwykle ważne?
Tak, oczywiście. To znaczy ja myślę, że wiele złych rzeczy dzieje się w obrębie rodziny tak naprawdę. I pokazywanie tego jest też sposobem na zbudowanie niezłej historii. Bo tak naprawdę w wielu aspektach możemy to odnosić do swoich historii. Każdy czytelnik ma rodzinę, bądź miał. I przepraszam. I pewnie będzie odnosił te wszystkie rzeczy do swoich relacji rodzinnych. Jest to bardzo nośny fabularnie też temat, to nie będę tego ukrywał, bo tych emocji jest zwykle w rodzinach bardzo dużo, i dobrych, i złych, i na tym naprawdę można mocne historie zbudować. I tyle.
Czy takich historii ty też szukasz w kryminałach, po które sięgasz już zupełnie prywatnie?
Tak, oczywiście. No, nigdy nie interesowały mnie tak naprawdę kryminały, które były, nie wiem, prostą drogą śledczego od A do Z, tak? Czyli ścieżka, kto zabił. Tak naprawdę właśnie wnikanie w to wszystko jest najistotniejsze, myślę. Zwłaszcza, że każda zbrodnia tak naprawdę jest podbudowana właśnie emocjami przeróżnymi. I chyba to jest klucz do tych moich historii.
Czarna Wdowa, premiera 25 września. Jeżeli ktoś z państwa bardzo chciałby mieć tę książkę trochę wcześniej, to radzimy jeszcze podpowiedzieć Pogodnemu. Na tropie można się do nas odezwać przez ten formularz, o którym już wspominałam, więc nie będę kolejny raz tutaj tego wyjaśniała. Rozstrzygnięcie tego, na podstawie czyjej propozycji autor napisze książkę, już jutro w programie Radia Szczecin. Radzimy nas słuchać. Czy ty się nie obawiasz, że ta książka, która powstaje na naszej antenie, będzie zbyt zabawna, że tego drugiego dna, o którym przed chwilą mówiliśmy, tam nie da się już umieścić?
A nie, go nawet nie będzie. Tak naprawdę tutaj chodzi o coś innego. Tutaj mamy się dobrze bawić wszyscy razem.
Dobrze, to się dobrze bawmy. Marek Stelar był naszym gościem. Przypominamy, Pogodny na tropie od poniedziałku do środy po godzinie 11:00. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Ja, Anna Skonieczna, do usłyszenia.